Dzień dobry, jak się macie? Dzień dobry. Bez złego? Czy dlaczego powiedziałem dzień dobry? Chciałem wiedzieć, czy ktoś was zauważy, że nie mówię chwała Bogu. Zauważyli. Się czasami przyzwyczajamy, zauważyliście to? Ktoś mi kiedyś mówił właśnie, że ludzie, którzy są czasami pośród chrześcijan pierwszy raz, to nie są przyzwyczajeni do tego slangu i opowiadał mi jeden brat historię, że taka właśnie nowa osoba przyszła do zboru. Nie wiem, któryś z was mi to opowiadał, już nie pamiętam, który z was. Gdzie to było, też już nie pamiętam, ale zapamiętałem tą odpowiedź, że podeszła pewna siostra do tego człowieka, który pierwszy raz był w zborze, podaje mu rękę i mówi: chwała Panu. On biedak nie wiedział, o co chodzi, to odpowiedział: chwała Pani. Powinniśmy być świadomi tego, co mówimy. Dzisiaj przed nami wspaniała historia biblijna. I przyznacie, że dość dziwny napis na ścianie się wyświetla jak na zbór. Nierządnica Rahab. Bohaterka niezwykłej historii biblijnej. Wierzę, że ta historia sprawi, że lepiej będziemy Słowo Boże rozumieć. Podejrzewam, że większość z was czytała ten fragment Słowa Bożego i mniej więcej wie, o co chodzi tutaj. Wiecie, mam takie pragnienie, by tak Słowem Bożym się dzielić z wami, tak je zwiastować, aby to Słowo było takie realne, prawdziwe dla naszego życia, abym po nabożeństwie mógł normalnie pójść gdzieś z dziećmi i być po prostu sobą, być chrześcijaninem, żebym nie musiał jakoś przewartościowywać się po wyjściu ze zboru, czyli że w zborze to jest, wiecie, tak radykalnie, tak mocno, tak za Panem Bogiem, no a w świecie, no to już wiadomo, to trzeba tak trochę poluzować. Tak bym szukam takiego, chcę tak chodzić za Jezusem, aby w każdym miejscu można było po prostu być Jego uczniem. Zgadzacie się? Macie takie pragnienie? I chciałbym, byśmy dzisiaj przez tą historię, którą będziemy czytać, zobaczyli Boże działanie, ponieważ On jest Bogiem. W czwartek, parę dni temu, trzy dni temu, dzieliłem się tutaj na tym miejscu Słowem Bożym na temat atrybutów Bożych. I mówiłem, że atrybuty Boże są to takie cechy Pana Boga, których nikomu nie można poza Panem Bogiem jakby jeszcze przypisać. Atrybut Boży jest to coś takiego, co tylko ma Bóg i nikt poza Bogiem nie może mieć. I mówiłem na przykład, że umiejętność jazdy samochodem nie jest atrybutem Bożym, ponieważ inni ludzie mogą się nauczyć. Nie tylko Pan Bóg wie, w jaki sposób samochód działa, ale wiedzą to też inni ludzie. Oczywiście bardzo prosty przykład, lecz atrybuty Boże były czymś, co tylko wyłącznie dotyczyło Boga. Czy czasem patrząc na ludzi, mówimy, że Bóg jest wielki, mówimy aleluja, Bóg wszystko może. Nawet dzisiaj się tak nabożeństwo zaczęło, że Pan Bóg wszystko może. Czy czasem, kiedy tak patrzycie na innych ludzi, na znajomych, na bliskich, nie wiem, na sąsiadów, nie macie tego, co i psalmista przeżywał, i co wielu ludzi przeżywa takiego, człowiek czasami jest w takiej dolinie samopotępienia. Patrzysz na innych i wydaje im się, że to życie jakoś im się lepiej układa. Nie muszą się tyle starać, co ja, nie muszą tyle pracować, co ja, nie muszą się tyle wysilać, jakoś im się po prostu układa, a ja muszę się tyle starać. Mają coś, kupili im, wyszło im coś, a ja, no ja jak zawsze. Mieliście kiedyś takie odczucie względem siebie, że jakby innym lepiej szło? Przynajmniej takie są nasze odczucia. Bardzo często to nie jest prawdą, często to nie jest tak, że temu człowiekowi idzie aż tak dobrze. Kim jesteśmy? Gdzieś tam pod warstwą tego, co nie udało się w naszej przeszłości, tego, co z pamięci nie można usunąć. Tutaj, na tej sali, wiem, że prawie każdy z nas, kto już parę lat przeżył, trochę doświadczenia nabył w życiu, ma takie rzeczy gdzieś tam w przeszłości, które chciałby, żeby się nigdy nie stało. Słowa, które chciałby, żeby nigdy nie zostały wypowiedziane. Decyzje, które chciałby, żeby nigdy nie zostały podjęte. Rzeczy, które dzisiaj mamy uśmiechniętą twarz, podajemy rękę, mówimy właśnie chwała Panu, ale tam daleko to tam jest i wraca czasami. Chciałbym dziś właśnie spojrzeć na życie takiej dziwnej kobiety. Bardzo ważnej, istotnej bohaterki wiary ze Słowa Bożego. Osoby, która liczy się w Biblii. I nie była tym, za kogo ogólnie mamy bohaterów wiary. W naszych oczach bohater wiary to jest ktoś inny, ale Biblia ją zalicza do bohaterów wiary z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Tam ona jest, jest tam jej imię, na razie może nie będziemy tego jeszcze czytać. Ale w jej mieście, tam gdzie ona mieszkała, nie uważano jej za kogoś miłego, nie uważano jej za kogoś, kogo się szanuje, kto jest taki wyjątkowy. To nie była jakaś radna, która dla Jerycha na przykład załatwiła, że drogi im wybrukowali. To była, nawet Biblia ją nazywa, nierządnica. Znano ją nie tyle z imienia, co znano ją z powodu jej grzechu. Nie tyle jej dzieła jakieś były znane, co jej grzech był znany. Jej grzech był tak bardzo przed nią, tak bardzo do niej przylgnął, że już tak po prostu ją nazywano. Czy wyobrażacie sobie na przykład, że ja się nawróciłem, nie wiem, z alkoholizmu i wchodzę do zboru, jestem w zborze już 10 lat i przy wejściu Tomek mówi: o, alkoholik Mirek! Wasza reakcja by była: moment, gdyż on 10 lat człowieku jak na pustyni żyje. No ale kiedyś pił. Nierządnica Rahab. Wiecie, w jej życiu dzieje się ważna historia. Jakie jest tło historii, którą za chwilę wam opowiem? Izrael przez 40 lat przemierza pustynię, doświadcza różnych rzeczy, nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Przez 40 lat Bóg ich uczy ważnej lekcji i w końcu czekali na to całym życiem, stają przed potężną rzeką Jordan. Mają się przeprawić przez Jordan i ruszyć w głąb ziemi obiecanej, na którą czekali już bardzo długo, wytęsknieni obietnicami już od czasów Abrahama aż do dziś. I tam po drugiej stronie, w Jerychu, żyje osoba, o której chcę dzisiaj mówić, a mianowicie Rahab. Mniej więcej chciałem wam otworzyć, jak się ubierały kobiety w Jerychu, ale jak widzicie, światło nie jest za dobre i tego może zbyt dobrze tu nie widać. Według uczonych mniej więcej tak ona się ubierała i tak mogła wyglądać, jak tutaj widzicie na telebimie. I nie mówimy właśnie o niej często jako o takiej zwykłej Rahab, bo mówimy o niej jako nierządnica Rahab. Co to jest nierządnica? Jak ktoś nie wie, to powiem, że nierządnica to jest prostytutka. Mało tego, że jest prostytutką, jest w Biblii, wierzycie mi? To znaczy, co robiła? Jak ktoś nie wie, to też powiem, sprzedawała się za pieniądze. Dlatego, że znalazłem ciekawy jeden artykuł, w którym jakiś tam człowiek próbował strasznie wybierać Rahab i mówił, że to była taka gospodyni po prostu, że ona gospodę miała. Ludziom zawsze pasuje. Ona miała gospodę, a Jezus był Polakiem. My chcemy wybielać. Ale Bóg mówi w Biblii, to jest to, czym była. I chciałbym, byśmy zobaczyli dzisiaj nie tylko cudowną historię, ale właśnie patrząc się na jej osobę, którą wiecie, spotykamy przez całą Biblię, to nie jest jakaś wstydliwie wspomniana postać. W jednym wersecie tam po łebkach przeleciało, no jakoś tam o niej raz powiedziano i więcej o niej nie ma ani słowa. Jest to osoba, o której w Biblii jest przez całą Biblię, jakby ona jest, pojawia się w Starym i w Nowym Testamencie. A więc wracając do tła, do tego, co się dzieje w jej czasach, przyszedł czas, by przejść przez Jordan, posiąść ziemię obiecaną i rozpoczyna się okres zwany podbojem Kanaanu. Wiemy, że cały naród Boży razem ze swoimi wojskami przejdą Jordan i uderzą na narody mieszkające na Kanaanie i będą je podbijać jeden po drugim. Rozpocznie się niezwykły rozdział w dziejach Izraela. I pierwsze miasto, jakie stoi im na drodze, to jest właśnie miasto Jerycho. I tutaj zaczyna się nasza historia. Tam za grubymi murami mieszka ktoś, o kim do dzisiaj pamiętamy, ponieważ Pan Bóg ją zauważył, ponieważ Duch Święty ją zauważył i jest do dzisiaj w Słowie Bożym. Będziemy czytać Księga Jozuego, 2 rozdział. Będziemy dzisiaj, możecie otworzyć wasze Biblię też na 2 rozdziale, jak je macie. 2 rozdział od 1 wersetu zaczynamy. Będziemy przy tym rozdziale dość długo się dzisiaj trzymać. A więc czytajmy 2 rozdział Księga Jozuego, 1 werset. Jozue, syn Nuna, wysłał Szytim potajemnie 2 mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Przyszli do niej do domu, do Rahab, do nierządnicy Rahab, jak Biblia ją nazywa. Przy wszystkich zaletach, jakie miała, może była mądra, bo pewnie była, może miała piękny ogród. Nie jest dzisiaj znana jako Rahab mądra, jako Rahab z pięknym ogrodem, ale jako nierządnica Rahab. Tradycja rabinistyczna uczy, że Rahab była jedną z najpiękniejszych, 4 najpiękniejszych kobiet Biblii. I jedną z najpiękniejszych kobiet swojego okresu, w którym żyła. Możemy się więc domyślać, że biznes, który prowadziła, kręcił się dobrze. W świecie, gdzie innym się nie udawało, ona znalazła swoje miejsce i całkiem nieźle się jej żyło. I teraz zwiadowcy z jakiegoś powodu wchodzą do jej domu. Wiecie, do dzisiaj jest wiele dyskusji, dlaczego właśnie do jej domu, dlaczego tam przyszli. Byli szpiegami, wcale im nie zależało na rozgłosie. Musieli wmieszać się w tłum, szli tam, gdzie ogólnie wszyscy się poruszali, gdzie było dużo ludzi. Jerycho było militarną potęgą, Jerycho było potężne. Jeżeli możesz pokazać, Krzysiu, to jest jedyne, co mi się udało znaleźć, to już jest ten moment przedstawiający początek, gdy walą się mury, ale nie o to w tej chwili chodzi. Chciałem wam pokazać, byście zobaczyli, jak było zbudowane Jerycho. A więc Jerycho posiadało zewnętrzny i wewnętrzny mur. Potężny zewnętrzny mur i trochę bliżej później było. I zobaczcie, tu jest drugi wewnętrzny mur. I aby zdobyć to miasto, należało najpierw przejść ten mur, a potem dopiero tutaj forsować następny, co oczywiście widzimy sami tutaj na tym obrazku, który się wyświetla, nie było wcale takie proste. I było tam to bardzo wygodne dla miasta i ludzi, że pomiędzy 2 murami budowano domy. To były bardzo dobre domy. Tam się dobrze żyło. Wygodne było dla miasta, dlatego że te budynki umacniały jakby obronę miasta, wspierały mur, a dla ludzi było wygodne, ponieważ ich domy miały jedną ścianę za darmo i to porządną ścianę. Tam przychodzili wszyscy. Tam było wiele ciekawych miejsc i tam też urzędowały prostytutki i działy się inne rzeczy, które przyciągają ludzi i pieniądze. Było coś w rodzaju, dzisiaj na przedmieściach mamy centra handlowe. W tym zgiełku i w tym tłumie oni odnajdują Rahab. I Księga Jozuego 2:2 powiada nam, wtedy doniesiono królowi Jerycha. W jakiś sposób doniesiono, ktoś się dowiedział. Tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Tej nocy przyszli mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Chciałbym, abyście tutaj zrozumieli coś w tym miejscu teraz. Izrael to jest około, w zależności od tego, co mówią różni historycy i teolodzy, około od 2,5 miliona do nawet podobno 3,5 miliona ludzi, którzy wędrowali bez własnego kraju. A więc wędrowali i wiemy, że po drodze działy się niezwykłe rzeczy podczas ich wędrówki i z ust do ust, przez zwiadowców, zdrajców, świadków, tych, którym udało się ocaleć i tak dalej, z ust do ust szła wieść. I ta wieść doszła również do Jerycha. Bo to, co działo się, kiedy Izrael szedł, to było niezwykłe. Wiemy, bo czytamy, możemy czytać to o tym w Księgach Mojżeszowych. I dzisiaj dla nas wiele z tych rzeczy jest niesamowitych. A co dopiero wtedy? I Oni wiedzieli w Jerychu. Ludzie sobie zdawali sprawę, że Izrael stanowi ogromne zagrożenie, że to nie jest naród, który można lekceważyć. I szpiedzy, zwiadowcy z Jerycha, czytałem książkę, której jeden z teologów mówi, że prawdopodobnie Jerycho mogło mieć nawet swoich wywiadowców, takich Hansów Klossów w Izraelu. Nie wiem, na ile to jest możliwe. Różne myśli mi wtedy przyszły do głowy, kiedy o tym czytałem, ponieważ zastanawiałem się, czy Bóg by na to pozwolił. A z drugiej strony sobie myślę, Panu Bogu nie byli w stanie tacy ludzie zaszkodzić. Nawet jeżeli byli, to jedyne, co mogli, o czym mogliby świadczyć, o czym mogliby donosić, to że Bóg jest pośród tego ludu. Bo cóż innego mogliby powiedzieć. W każdym razie doniesiono królowi Jerycha, że przyszli dwaj mężowie i przeszukują, że zwiadowcy są w mieście. I trzeci werset powiada nam: wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. I teraz do domu Rahab, do domu młodej, dobrze żyjącej sobie w Jerychu Rahab, wchodzą żołnierze. I bez żadnych ogródek mówią: słuchaj, wróg jest w mieście i my wiemy, że oni są u ciebie w domu, ponieważ nasi zwiadowcy śledzili ich, widzieliśmy ich, że tutaj wchodzili, widzieliśmy, że stąd nie wychodzili, są u ciebie w domu. I teraz Rahab staje przed bardzo trudnym wyborem. Dalej czwarty, piąty werset powiada nam: lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich. Potem zaś rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są, mówi. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie czy wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, może ich dogonicie, mówi. To ci dopiero. Widziano ich wchodzących do domu Rahab i teraz Rahaba stoi w tym miejscu bardzo dobrze nam znanym, kiedy na pewno każdy z was już w swoim życiu stał w takim miejscu. Czy ktoś jest taki mały, czy ktoś jest duży, każdy z nas gdzieś w swoim życiu był w takim miejscu, gdzie pierwsze, co w głowie, jak czerwona lampka nam świeci i się odzywa, to jest: co ja mam teraz powiedzieć? Byliście w takim miejscu już? Że ktoś ci zadaje pytanie: co ja mam teraz powiedzieć? I ona stoi w tym miejscu: co ja mam teraz powiedzieć? Rahab decyduje się kłamać. Czy ja sobie to potrafię wyobrazić? Jak przewraca swoimi pięknymi, czarnymi oczami, ona wie, że jest ładna, ona wie, że no jest taka, że żołnierze przestali, zapomnieli, po co właściwie przyszli. Przewraca swoimi pięknymi oczami i tam poszli chyba, a widzi, wie, że są tam. I mówi jeszcze do żołnierzy, tak jakby była przeciwko zwiadowcom, mówi: ale gońcie szybko, na pewno ich dogonicie. I patrzy, jak żołnierze pobiegli. Czytałem, przygotowywując się do tego kazania, pewien ciekawy artykuł. Nieważne, kto go napisał, ale trochę się pośmiałem. Czytałem taki artykuł, gdzie człowiek oburzał się, że Rahab kłamała. On mówi: oburzające. Kłamstwo w Biblii. Rahab kłamała. Biedak zapomniał, że zwiadowcy nie zatrzymali się w klasztorze. Tylko zatrzymali się u Rahab mądrej. Zatrzymali się u Rahab nierządnicy. To nie był klasztor. To nie było jakieś miejsce, gdzie ludzie mieli poznanie z zakonu albo prawa. Całe życie Rahab to było kłamstwo. Ta kobieta całe życie musiała kłamać, żeby żyć. Jej życie było kłamstwem, szeptaniem do ucha ludziom nieprawdziwych rzeczy, szeptaniem do ucha mężczyznom, że ich kocha, załatwianiem spraw, przewracaniem oczami. Jej życie było jednym wielkim oszustwem, żeby jakoś żyć w kraju, w którym żyła. I pomyślałem sobie, jakże ograniczony ów religijny autor tego artykułu, który oburzony, że Rahab kłamie. Pewnie. Zwiadowcy nie byli ani jej krewnymi, ani jej przyjaciółmi. Byli dla niej nikim. Dlaczego Rahab uratowała zwiadowców? Czy nie było jej prościej powiedzieć: tutaj są, no przyszli jacyś faceci, nie wiem, kto to jest, chcieli nocleg, zabierajcie ich. Oczywiście wy wiecie dużo więcej teraz, bo Czytaliście tę historię nieraz. Niektórzy z was czytali tę historię 100 razy w swoim życiu. Ale pomyślcie tak, tak czujcie się w jej sytuacji. Dlaczego ona ich ukrywa? Dlaczego ukryła wroga? Przecież dla niej to był wróg. Dlaczego pozwoliła ujść w całości wrogom? Wrogom, o których bardzo dobrze wiedzieli. To była armia, która nie okazywała miłosierdzia nikomu. Jeńcy nie wchodzili w ogóle w grę. Wrogom, którzy zabiorą wszystko, na co Jerycho do tej pory pracowało. Wrogom, którzy cywilizację i kulturę Jerycha wetrą w ziemię, tak że nikt nawet nie będzie dobrze potrafił powiedzieć dzisiaj, co tam robili. Wrogom, którzy sprawią, że przeminie ich kultura, ich cywilizacja i właściwie wszystko, czym są, przeminie. Wrogom, którzy zabiją wszystkich, kiedy już przyjdą. Dlaczego Rahab im pomogła? Dlaczego zdecydowała się od początku walczyć i ryzykować i stanąć po stronie wroga Jerycha i uczynić z nich swoich, a ze swoich wrogów? Powiem wam tak, miała wiele do stracenia. Przynajmniej z punktu widzenia mieszkańców Jerycha. Młoda, ładna, bogata, dorobiła się. Jeżeli wyszłoby na jaw, że ukryła ich i okłamała, straciłaby wszystko, a w Jerychu nie było zmiłowania dla zdrajców. I stracenie wszystkiego i stanie się niewolnicą do końca życia byłoby łaską w jej wypadku. Gdyby odkryto, co robi, prawdopodobnie by ją stracono. I to boleśnie. Wiecie, co myślę? Myślę, że tu dochodzimy do miejsca, które czyni z Rahab osobę, która jest warta niedzielnego nabożeństwa. Osobę, która jest warta tego, aby dzisiaj waszą niedzielę, którą przeznaczyliście na słuchanie Słowa Bożego, przeznaczyliście na służenie Panu, aby dzisiaj Rahab stała się w centrum naszych myśli, abyśmy się czegoś od niej nauczyli. Myślę, może. Zrozumiała, że jak już mówiłem, dochodziły wieści, co zresztą mówi Słowo Boże, do nich dochodziły wieści, kim jest Izrael i co robią. Myślę, że zrozumiała, że jeśli nie zatrzymał ich Faraon, jeśli nie zatrzymało ich morze, jeśli nie zatrzymały ich inne przeszkody, to i ona ich nie zatrzyma. Do tej pory nie zatrzymało ich nic. Dlaczego miałaby ich zatrzymać ona? I ryzykuje się. I nie cofa się i mówi, poszli sobie, chociaż są w jej domu. Ja myślę, że Rahab nierządnica obserwowała, co się dzieje na świecie. Słuchała, myślała i myślę, że jej myśli, jej serce się otwarło na to, co się wyrabia wokół niej. Na to, co się wyrabia ze światem, w którym przyszło jej żyć. Może... Myślę, że takie jak światełko przyszło do jej serca. Może jest gdzieś potężniejszy Bóg niż ten, w którego wierzę. Może jest Bóg większy niż Bóg, któremu ja oddaję cześć. Nie znała Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nie znała tego wszystkiego tak jak Żydzi. Ale coś słyszała i coś zapisane, jakaś wieczność zapisana w głębi serca, o której mówi Słowo Boże, że każdy ją ma, coś w niej odżyło. Ona też przecież słyszała o dziwnych rzeczach, które towarzyszą wędrówce Żydów. Jej religia była całkowicie inna niż religia, którą miał Izrael. Jej religia nie była monoteistyczna, jej religia była pełna bogów. U nich nie było jednego Boga. I posłuchajmy, co Rahab mówi. To nam odsłoni troszkę tajemnicę Jozuego 2:8-9. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszycie, bracia i siostry, co ona mówi? Jeśli trzeźwo słuchamy, to słyszymy, co ona mówi. Zobaczcie, ona mówi, wiem. Ona mówi, nie mówi tutaj, no przypuszczam, że jest szansa, że możecie wygrać. Ona mówi, wiem, że Pan dał wam tę ziemię. I wiecie, co ona nie mówi tutaj? Wiem, że nasi bogowie wydali nas w wasze ręce. Ona nie mówi tutaj, wiem, że jakiś nasz Bóg. I nie używa tutaj imienia któregoś ze swoich bogów. Wiecie, co ona mówi dosłownie? W hebrajskim tłumaczeniu? Jeżeli byście spojrzeli w Biblię hebrajską, ona mówi, wiem, że Jahwe dał wam tę ziemię. Ona mówi, Jahwe, wasz Bóg. W jaki sposób wie? Do szkoły biblijnej nie chodziła i Biblii w Jerychu nie nauczano. Poza tym jej nie było wtedy, jeszcze w tym sensie, w jakim my ją znamy. Słowo Boże było dane, ale nie było jako takiej Biblii, wiecie. Oni nie nosili Izraelici pod pachą Biblii. Ona nie miała żadnych szans takich rzeczy wiedzieć. Jej wiedza, bo ona mówi, ja wiem, że Pan. Ja myślę, że jej wiedza jest zbawiającą wiarą. Ona tak wie, że aż wierzy, albo tak wierzy, że aż wie. I wyznaje to swoimi ustami i wierzy w swoim sercu. Znajduje się dziś w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ona mówi, ja wiem, że Jahwe dał wam to miasto. Już nawet nie mówi o swoich bogach, nic. Bóg prowadzący swój naród w taki sposób stał się sławny i cudowny. Ludzie w Jerychu takie rzeczy wiedzieli i zaczęło być o Bogu głośno, jakby taka protoewangelia szła przed tymi, którzy weszli do Kanaanu. Taka, nawet protoewangelia to jest za dużo powiedziane, czyli taka jakby prymitywna pierwsza ewangelia. Taka wieść o Bogu szła przed nimi. Ludzie słyszeli o Egipcie, słyszeli o klęsce największej, jak na tamte czasy armii w dziejach historii do tamtego okresu. Ktoś opowiadał, że morze się otwarło. W tamtych dniach ludzie wiele podróżowali. Wiadomości przekazywano sobie z ust do ust. Opowiadali sobie ludzie historie i pogłoski. Opowiadali o swoich bogach, o swoich przysądach. I teraz pomyślcie, co ludzie czuli, jeśli wiedzieli takie rzeczy jak Rahab. Pomyślcie sobie, że jesteście jednym z takich, nie wiem, kupców, którzy od Jerycha, od miasta do miasta, od jednego miejsca do drugiego ze swoją karawaną, ze swoimi tobołkami podróżujecie. I teraz taki tubylec ma swojego boga, na przykład czci żabę, bo wtedy czczono żaby. I modli się do tej żaby codziennie. Wiernie się modli do tej żaby. I w dzień świeci na niego słońce, w nocy jest mu zimno. I nagle słyszy o narodzie, który też idzie po pustyni, który w ogóle nie czci żaby, którą on czci, ale mają chleba ile chcą, bo codziennie są zaopatrywani. Mają wodę, która wytryskuje ze skały, mają obłok, który w dzień daje im cień i ogień, który rozjaśnia i grzeje nocą ich obozowisko. Żyją w tym samym świecie, co on żyje, modląc się do swojej żaby, która do tej pory niczego mu nie dała, oprócz jakiegoś tam przekonania, że może będzie dobrze. Żyją w tym samym świecie, ale jakże żyją inaczej. Mają Boga, który jest inny niż to, co zna, to, co on zna, mając swojego bożka tamtych rejonów. Jego bożka, gdy zrobi figurkę, można ukraść. Ich Boga nie da się ukraść. Ich Boga nie da się oszukać. Do ich obozu żadni wartownicy nie podchodzą. Nie da się jakoś podejść do namiotu przybytku i wykraść im stamtąd ten obłok. Albo ten słup ognia. Bo każdy, kto nawet próbował podejść, to i tak by tego nie przeżył. I teraz ktoś taki tubylec, czczący jakąś żabę, jakieś słońce, jakieś coś tam. On widzi to wszystko i zaczyna myśleć, słyszy pogłoski. Czy nie jest czymś naturalnym w sercu człowieka, żeby czcić największego Boga? Jest tak, prawda? Gdybyście słyszeli, że ktoś jest większy niż nasz Pan, którego mamy objawionego w Biblii, to czy nie lepiej byłoby go czcić? Czy gdybyście zaczęli podejrzewać, że nasz Bóg jest stworzony przez jeszcze innego Boga, to czy nie chcielibyście go poznać? Bóg był sławny. A wiadomość o nim szła po ich ziemi. Chcę wam powiedzieć, że nierządnica Rahab jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, doświadcza zbawienia ewidentnie, to są bohaterowie wiary w tamtym rozdziale 11 Hebrajczyków, ale to, z czego doświadcza zbawienia, było dostępne i dla innych. Nierządnica Rahab opowiada im, jakie wiadomości docierają do Jerycha. Zobaczcie, drugi rozdział nadal w Jozue, jesteśmy 10-11 werset. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. To już wystarczy, żeby się zacząć bać. Gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu. A więc wiedzieli, że to nie jest naród, z którym się żartuje. Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zobaczcie, ona mówi, co się dzieje w nich, w mieszkańcach Jerycha. Zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. To samo dotyczy naszego życia. Wielu ludzi w Jerychu to słyszało, wielu to wiedziało. Ona się tego uchwyciła, inni nie. Zgodzicie się, jak powiem, że jesteśmy chodzącymi reklamami, chodzącymi billboardami Bożej chwały i łaski? Tak jest czy nie jest? Większość ludzi to, co wiedzą o Bogu, najpierw z nas przeczytają. Najpierw się od nas dowiedzą. To, jak się prowadzimy, jak nasza rodzina wygląda, jak się zachowujemy. I teraz oto nierządnica wypowiada słowa ogromnego poznania i wagi. Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie, w dole na ziemi. Ewidentnie widać, że dla niej bóstwa jej ziemi przestały mieć znaczenie. Ona, która czciła wcześniej straszliwych bogów Kanaanu, poniewierana przez mężczyzn, dobrze z tego żyła, ale życia nie miała wcale łatwego, nagle odkrywa taką prawdę. Widzi, że Bóg jest inny niż wszystko, w czym pokładała do tej pory nadzieję. I myślę, że to jest powód, dlaczego ukryła zwiadowców. Widzi, że świat, który się wali, pociąga za sobą to, co powinno przecież być jej bogami. Słyszała o bogach innych narodów, a już nie ma. Bogowie tamci stali się historią. Przyszedł Izrael i starych. Trzeba mieć wiele mądrości od Boga, bracia i siostry, aby zrozumieć, że świat, w którym żyjemy, przemija. I ona ją miała. Czy to nie przypomina trochę naszych czasów? Dzisiaj też możemy widzieć, że świat przemija, jak mówi Słowo Boże, ze swoim splendorem, porządliwością i wszystkim tym, co reprezentuje. Popatrzmy, a to jeszcze może inaczej. Z czego jest wiara? Z czego jest wiara? Ze słuchania. Czy ona słyszała wiadomości, które do nich docierały? Słyszała. Nie ona jedna, wielu z nich słyszało. Ona usłyszała, a słysząc uwierzyła, a to uruchomiło proces, który doprowadził ją do zbawienia, do ratunku. Zwiadowcy nie byli przypadkiem w jej życiu. Widzicie, dla mnie Rahab jest takim obrazem nowotestamentowego chrześcijanina trochę. Jest kimś, z kim możemy się utożsamić. Ktoś powie, no jak to, daj spokój. Coś wam powiem, wszyscy tutaj na tej sali, kto przeżył parę lat, mamy jakoś tam przeszłość w nas, której się wstydzimy mniej lub bardziej. Masz w swoim życiu rzeczy, których mniej lub bardziej się wstydzisz. Dlatego Słowo Boże mówi, że miłość wiele rzeczy zasłania. Dlatego jako Kościół musimy na siebie patrzeć w miłości. Ja nie mogę na ludzi patrzeć i cały czas obciążać ich tym, co gdzieś tam się stało w ich życiu. Ale tak jest. Tak jak Rahab, mamy w naszym życiu przeszłość, której się wstydzimy, mniej lub bardziej. Rzeczy, które nas raniły, innych raniły, znieważały Boga. I Rahab dochodzi do miejsca olśnienia. Ten moment albo był w twoim życiu, albo będzie. To jest taki moment olśnienia, takie ach, jak ja bym to nazwał. Kiedy, wiecie, to jest tak, jak u dzieci to się musi stać. Moje dzieci żyją moją wiarą na razie. To jeszcze nie jest ich wiara, to jest moja wiara na razie. Ja czekam na ten moment, aż się nawrócą, aż przyjdzie takie ach, i on powie, w to, w co wierzy tata. Teraz ja w to wierzę, teraz już widzę. Kiedy czyjaś wiara stanie się twoją wiarą, czego życzymy naszym dzieciom, amen? Kiedy świadectwa innych stają się naszymi, kiedy już nie inni tylko widzą, ale i ja widzę. Osobiste przeżycie, doświadczenie tego, aha, to jednak Bóg jest taki. I wtedy dopiero widzisz, że to, co słyszałaś do tej pory, czy słyszałeś, świadectwa innych, to były do tej pory ich świadectwa, ale teraz ja widzę, aha, złapałem. I zaczyna mówić o przyszłości ona. I w jej słowach to, co nazywamy dziś, już nie istnieje. Zobaczcie, kiedy ona do nich się zwraca, to mówi takimi słowami, że cała rzeczywistość, w Jerychu nadal po ulicach wchodzą ludzie, kwitną interesy, zawiera się kontrakty, handlarze wjeżdżają i wyjeżdżają, a ona o tym wszystkim mówi, jakby tego już nie było. Tak jak nasz dzisiejszy świat. Pan Jezus mówił, będzie jak za dni Noego. Jedli, pili, żenili się. Wydawało się, że nigdy się nie przeminie im ten czas. Jakże podobne dni przyszły na Jerycho. Zobaczmy dalej, 12 werset. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że tak jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci i moje siostry. Zobaczcie, jak ona mówi, jakby już po prostu wyrok na Jerycho, co? Zapadł. i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci, rzekli jej tedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Zobaczcie, co za negocjacje. Ona nie mówi do nich, słuchajcie, chyba nie wierzycie, że te mury zdobędziecie. Oni jej nie odpowiadają, no my wierzymy. No dobra, ale gdybyście zdobyli, to zróbmy. Nie, ona mówi, wiecie, tak, że nawet chyba oni są zaskoczeni. Jakie negocjacje prowadzi, więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja wam pomogłam, tak wy pomożecie, kiedy przyjdziecie. Co ja z tego będę miała? I czy to nie jest nic niezwykłego dla Pana Boga i dla Słowa Bożego, czy to w historii Słowa Bożego, że ludzie prowadzą negocjacje? Co ja z tego będę miał? Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, mamy podobne negocjacje. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy, Panie? Także podobne słowa. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, ostatnich pierwszymi. Dokładnie takie dni miały przyjść na Jerycho. Pierwsi mieli stać się nawet nie ostatnimi, a nie żywymi. Ich świat miał przeminąć, a ona w tym momencie mówi, co ja z tego będę miała, że ja wam pomagam. A oni mówią, za to, że nam pomagasz, ocalejesz ty i twoja rodzina, bo stanęłaś po naszej stronie. Zobaczcie, ona nie myśli teraz o domu, biznesie. Mówi, jakby wiedziała, że jeszcze trochę i już tylko życie będzie się liczyć, bo nic innego nie będzie miało znaczenia. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, bracia i siostry, że zwiadowcy, którzy jej słuchają, czy wy myślicie, że oni wiedzieli, jak zdobędą Jerycho już wtedy? Oni jeszcze pojęcia nie mieli, w jaki sposób to się stanie. By im ktoś powiedział, że będą chodzić parę razy naokoło miasta, to by nie uwierzyli. Oni nawet tego nie wiedzieli. Może myśleli, że będzie ogromna bitwa. Może myśleli, że to będzie bitwa, która pociągnie straszne straty. Nie wiem, wiedzieli, że Bóg jest z nimi, tyle wiedzieli. I ona prosi, aby pamiętać o jej rodzinie, ratuje siebie i swój dom. I to jest coś, co dzisiaj chrześcijanie czynią przed Panem. Nikt z nas nie jest zadowolony z tego, że się nawrócił, że czytamy Biblię. Człowiek musi być chyba głupcem, żeby być dumnym i zadowolonym z tego, że się nawrócił, znam Biblię i to mi wystarczy i zacząć gardzić niewierzącymi. Wręcz przeciwnie, przeżywamy o nasze dzieci, nasze mamy, naszych ojców, naszych bliskich, ponieważ czytając Słowo Boże i wierząc Panu Jezusowi wiemy, że ten świat nie będzie tak sobie zawsze stał, że nasze życie nie będzie tak sobie tu zawsze na tej ziemi. Że przyjdzie dzień, kiedy każdy człowiek musi stanąć przed Bożym obliczem i zdać sprawę, dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Tak mówi Biblia. Nie mam powodu, aby uważać, że Jezus kłamie w tym, co mówi. Ja mu wierzę, to jest mój Zbawiciel. Wiecie, ona prosi, by pamiętać. I być może jej rodzina, gdyby wiedziała, o czym ona rozmawia z tymi zwiadowcami, to prawdopodobnie jej rodzina by wyśmiała po prostu ją. Zaczęliby się śmiać. A ja się uśmiałem w pewnym momencie, kiedy zobaczyłem, co ona robi potem. Potem używa coś, co każdy z nas ma pod ręką w domu, czyli linę do spuszczania gości z okien, tak? Pomyślałem sobie, nierządnica Rahab potrzebowała liny, bo prowadziła ryzykowny biznes dla niektórych klientów. Zauważyłem, że ta lina była w użyciu nie jeden raz. Zazdrosne żony. Wiadomo, że dzisiaj już takich rzeczy w polityce nie ma, ale wtedy były seksafery. Dziś już tych rzeczy nie ma. Polityczne skandale wtedy były. Ludzie wtedy byli barbarzyńcami, nie to co dziś wiecie. Nie wiemy. W każdym razie bierze linę. I wiemy, że byli tacy, co musieli szybko uciekać i dwóch zwiadowców też szybko musi uciekać. Jezuego, drugi rozdział, 16 werset. Powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigających. Wiedziała, że oddziały będą wracać do Jerycha i mogą się na nich natknąć. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca, matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Układ jest jasny, tak? Taka jest umowa. I zwiadowcy otrzymują ostatnie rady. Każde jej słowo w 16 wersecie mówi, że ona jest z nimi. Oni to widzą. Lecz oto kolejna wielka lekcja wiary przed nami. Zawierają z nią układ. Jeśli ktoś nie będzie go przestrzegał, sam będzie sobie winny. Podobnie dzisiaj Słowo Boże nas uczy. Zbawienie jest z czego? Z łaski. Ale jeżeli będziesz przebywał poza łaską, to sam sobie jesteś winny. Jesteście zbawieni z łaski, mówi dzisiaj Pan do nas. Niejedna nauka Słowa Bożego nam o tym mówi. Lecz jeśli twoje życie będzie gardziło łaską, będziesz przebywał poza łaską, to sam sobie jesteś winny. Oni chcą dotrzymać swojej przysięgi, ale jej zbawienie, jej ratunek ma warunki. I mówią, kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna. Nie zastanawia was ten sznurek w oknie? Ciekawe, czy to był wstyd taki sznurek mieć, czy nie? A dlaczego ten sznurek nie był żółty na przykład, albo niebieski? Tylko czerwony. Pamiętacie Egipt? Jak pomazali nadproża? Na niebiesko czy na żółto? Dokładnie, na czerwono. Nieważne, kim jesteś. W Egipcie było nie... To była prawda. Nieważne, kim jesteś, ważne, czy uwierzyłeś. Anioł, który przeszedł ulicami Egiptu, nie stukał do drzwi, nie pytał, jakiego wyznania państwo są? Jest krew, łaska. Nie ma krwi, brak łaski. I koniec. Tak było w Egipcie. Ciekawe, pomyślałem sobie, kiedy Rahab o tym się dowiedziała, mogę sobie ją wyobrazić, jak cicho biegnie zatłoczonymi ulicami Jerycha. Na ulicach trwają przygotowania, tłoczą się handlujący, żołnierze, ściągają na mury, ciągną, żeby się lepiej bronić, ponieważ szykuje się kolejne obrężenie. A ona biegnie do swojej rodziny i mówi, słuchajcie, tylko u mnie w domu będzie bezpiecznie, ale nie możecie o tym nikomu powiedzieć. Zaczynam rozumieć, co powiedział Piotr w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, w 34 wersecie. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg, co? Nie ma względu na osobę. Lecz w każdym razie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Tak na marginesie dodam, może trochę żartobliwie, że co jak co, ale Rahab na pewno się bała. Czy sprawiedliwie postępowała? Czy Abraham też nie postępował sprawiedliwie, ale Biblia nam mówi o pewnej tajemnicy Bożej. Uwierzył Abraham Bogu. I to było sprawiedliwość jego. To była jego sprawiedliwość. I czerwień ma znaczenie. Zaraz przypominają mi się też słowa, chodźcie więc, a będziemy się prawować, Izajasza z 1 rozdziału. Mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli, i zobaczcie, tu jest ta tajemnica Boża, jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie co spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Czy to nie było prawdą w wypadku Rahab? Zobaczcie, ile lat przed tym, zanim księga Izajasza w ogóle powstała. To było jej wielką prawdą. Jeżeli będziesz posłuszna, to będziesz z tej ziemi jeszcze spożywać. Na tej ziemi przyjdzie ci żyć do końca twojego życia. Może niektórym z nas się wydaje, że Chełm, że Polska, że w ogóle świat ogólnie dzisiaj nie jest najlepszym miejscem, gdzieś najchętniej byśmy polecieli na jakąś lepszą planetę, bo już powoli nie ma gdzie nawet wyjechać. Ale Bóg mówi, gdziekolwiek ja cię postawiłem, jeżeli będziesz mi posłuszny, to będziesz błogosławiony. Jeżeli mi się będziesz sprzeciwiać, to nie będzie po prostu Bożego błogosławieństwa w twoim życiu. I zwiadowcy wracają teraz szczęśliwi, widząc, że Jerycho żyje w strachu. Można wierzyć w zwycięstwo. Spotkanie z nierządnicą Rahab było dla nich zbudowaniem. Zobaczcie, 40 lat wcześniej nie wierzyli w to, wydawało się im niemożliwe. Wrócili do obozu i słuchaj, takie chłopy tam chodzą. Nie damy rady. Uzbrojeni po zęby, nie masz żadnych szans. Ale teraz wracają, mówią, słuchajcie, oni po domach drżą ze strachów. Żołnierze nie wiedzą, gdzie uciekać. I armia, i lud ruszają. Wiemy, że w niesamowity sposób przechodzą przez Jordan. Jordan wstrzymał swój bieg, jak psalmista pisze. Chwała Boża się tam objawiała, a z mur Jerycha patrzyli na to i pomyślcie, co czuli ci, którzy tam stali. Z jaką armią? Taka armia jeszcze na nich nie szła, żeby im się rzeka zatrzymała. Wzbudzają kolejną sensację z ust do ust. Mówią w Jerychu, słuchajcie, oni są już pod murami. Już widać ich ogniska. Już widać ten lud, który wszedł. Widać to, co się dzieje koło nich. Są inni niż wszyscy. Stają pod murami Jerycha, które nie zamierza otwierać bram. Bo gdyby byli mądrzy, to by na bramie wywiesili czerwone i otwarli. Ale gdyby, nie ma co gdybać. Co się dzieje? Jozue 6:1 powiada nam, że Jerycho zaś było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Ani naród Boży nie mógł tam wejść, ani ci, którzy byli mieszkańcami Kanaanu, nie mogli wyjść. Wszyscy trwali w uporze, schowani za murami, wierzyli w jakieś inne bezpieczeństwo, że może jakoś się uda, zawsze się udawało. Tylko Rahab wywiesiła czerwony sznurek, czerwoną linę. A co zrobili Izraelici? Ruszyli do szturmu? Rozpoczęli ostrzał artyleryjski miasta? Nie. Izraelici zaczęli chodzić wokół miasta. Jeśli macie wyobraźnię, bracia, siostry, przyjaciele, wyobraźcie to sobie. Dlaczego to robili? Czemu chodzili naokoło miasta? Tak, Bóg im kazał, ale czy to była szansa dla miasta? Czy te 7-6 dni dokładnie, które chodzili i nic więcej nie robili, czy Rahab wtedy biegała po mieście i mówiła swojej rodzinie, słuchajcie, jeszcze jest czas. Nie wiem kiedy, ale wiem, że już za chwilę, wkrótce, nie wiem czy jutro, czy nie pojutrze, wasz dom, wasze miejsce, wasz interes, wasza straż, nic wam nie pomogą. Chodźcie wszyscy do mnie. Lud miał milczeć, nie wznosić okrzyku bojowego, mieli tylko chodzić naokoło. Tak jakby w ogóle nie przyszli się bić, jakby się przyszli modlić. Czy to było świadectwo dla Jerycha? Wiemy, że lud Jerycha był zepsuty i wzbudzał Boży gniew. Mogę sobie wyobrazić, jakie pogłoski chodziły po mieście. Dzień w dzień. Potężna ilość, tłum, od którego kroków drżały im naczynia na stołach. Chodziła wokół miasta bez żadnego słowa i było słychać tylko trąby. I tu dochodzimy do 15 wersetu. Ale 7 dnia stali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna i ludzie w Jerychu też wstali. I obeszli miasto w ten sam sposób. Jerycho nie przypuszczało, że wieczorem już zupełnie inny dzień będzie, już ich nie będzie. Tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu. Wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. I żołnierze zrobią dokładnie tak, jak mówi Jozue. Dzisiaj nie mówimy o zdobyciu Jerycha, to nie to kazanie dzisiaj. Dzisiaj chcemy wiedzieć, co się działo w domu i w sercu nierządnicy Rahab. O czym oni mówili w domu, kiedy tam siedzieli z rodziną. I rodzina mówi, słuchaj, co to się dzieje? Chodzą naokoło miasta. Mury Jerycha były otaczane przez 6 dni. 7 dnia zatrzymali się i nastała nieznośna cisza. Myślę, że było muchę przez moment słychać, a potem zabrzmiały trąby i wzniósł się ogromny okrzyk. I mury Jerycha otrzymały nie wiadomo skąd. Dla obrońców to było nie wiadomo skąd, bo lud Boży wiedział skąd. Potężne uderzenie, które skruszyło kamienie, zaczęło się wszystko walić. Ja się zastanawiałem, ciekawe, ile razy Rahab sprawdzała, czy widać ten szkarłatny sznurek, czy na pewno tam wisi. Ja bym kilka razy sprawdzał, czy go wiatr nie porwał, czy może się gdzieś nie odwiązał. Co kilka minut bym patrzył, czy na pewno tam wisi. I gdy wszystko się waliło, miejsce, gdzie była Rahab, ocalało. Zobaczcie 22 werset. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad z tej ziemi, rzekł Jozue. Idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych. Jak to jej przysięgliście. Przeskoczymy do 25 wersetu, żeby szybciej było. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. W przeciwieństwie do żony Lota, pamiętacie Sodomę i Gomorę jeszcze? Z czego zasłynęła żona Lota? Że kiedy wychodzili z Sodomy i Gomory, to ona co? Oglądała się wstecz. Nierządnica Rahab, w przeciwieństwie do niej, nie patrzyła wstecz. Przynajmniej jakoś nie czuć tego w tym opisie. Wiecie co? Chciałbym to zobaczyć. Ile bym dał, żeby tam po tej bitwie stanąć, kiedy już pył opadł, kiedy już tylko wojska Izraela stały, kiedy operacja była skończona i z tego kawałeczka ocalałego muru, tam gdzie był dom nierządnicy, zaczęła wychodzić ta rodzina i się rozglądać w koło. Chciałbym usłyszeć komentarze teściowej, mamy, braci i znajomych. Chciałbym wiedzieć, co oni musieli myśleć wtedy. Czarna owca Rahab, nierządnica Rahab, żeby dodać, uratowała nas. Dzięki temu, że jej uwierzyliśmy, żyjemy. Ich tam dość dużo się zgromadziło w jej domu. 23 werset tutaj, aha, nie jest ponumerowany, ja wam przeczytam. Wyprowadzili Rahab i posłuchajcie, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Potem zresztą będą już w obozie. Ciekawe rzeczy. Myślę, że niektórzy z tych, którzy zostali wyprowadzeni stamtąd żywi, ostatniego dnia jeszcze wbiegli. Może ostatni dzień przed wszystkim tam zdążyli wejść. Jej życie związuje się z nowym ludem, nową kulturą i nowym Bogiem. To jest dokładnie to, co się dzieje, kiedy człowiek się nawraca. Kiedy człowiek się nawraca, związuje się z zupełnie czymś innym. Pozostanie znana jako nierządnica, bo tak o niej będą mówić. Nierządnica Rahab. Ale pozostaje, tak jak mówi Biblia, pośród Izraela po dzień dzisiejszy. I wiemy o tym z ich genealogii. Według znawców Słowa Bożego, znawców teologii, jeden z zwiadowców, który udał się do Jerycha, nazywał się Salmon. Nie Salomon, Salmon. I ona poślubia tego wywiadowcę, poślubia Salmona, wiemy o tym, zakłada swoją nową rodzinę. To już mamy w genealogii. I tutaj w tym miejscu Biblii Rahab znika nam z oczu i wierzymy, że Pan dał jej nowe życie, nowe imię. Wiemy, domyślając się, czytając ich genealogię, że była dobrą matką, że była bardzo dobrą żoną i wychowała wspaniałego syna, który stanie się bohaterem opowieści biblijnej. Ale znika nam z oczu. Wiecie, gdzie się pojawia? Pojawia się w Nowym Testamencie. Znajdziemy ją w genealogii Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze usłyszeliście. Znajdziemy ją w genealogii Pana Jezusa Chrystusa. Tam jest miejsce nierządnicy Rahab. Mateusza 1,5. A Salmon zrodził z Rahab Boza, czyli Boaz to jest w Starym Testamencie. A Boaz zrodził z Ruty. Pamiętacie Rut i Boaza? A więc wiecie, że Boaz był jakim człowiekiem? Dobrym czy złym? Dobrym, bardzo sprawiedliwym i dobrym. Jobeda, a Jobed był ojcem Jesego i tak dalej. Ale teraz zatrzymajmy się, gdzie to, co zostawia po sobie, to jest dziedzictwo wiary. I dziedzictwo wiary nierządnicy Rahab jest niezwykłe. To jest to, co możesz dać swojej rodzinie, swoim dzieciom, jeśli podejmiesz właściwe decyzje. Wiecie, to, że ktoś zostaje jakimś zielonoświątkowcem, baptystą, że zostaje sobie jakimś tam chrześcijaninem i używa tego tylko po to, żeby innym dokuczać. Tylko tego, żeby się jakoś lepiej czuć, pośpiewać trochę inaczej, ale żyje byle jak bez Boga, nie zostawiasz swoim dzieciom niczego. Posłuszeństwo Bogu, przestrzeganie Słowa Bożego w pracy i w swoim życiu pozostawia naszym dzieciom błogosławieństwo, pozostawia im prawdziwe dziedzictwo. Ja jestem szczęśliwy, że mogę dziś to głosić, a mój syn tu może siedzieć z przodu i słuchać. I nie muszę po nabożeństwie się mu tłumaczyć. Wiesz, tatuś był grzeczny teraz 2 godzinki. Nie muszę udawać kogoś innego tu, a kogoś innym być w domu. Dziedzictwo zostawiamy naszym rodzinom. W tle widzimy, możesz te 2 obrazki dać, które tam są. W tle widzimy później po nierządnicy Rahab, w tle widzimy króla Dawida, a potem Pana Jezusa. I specjalnie te 2 obrazki dałem tutaj razem. Zobaczcie, Rahab i Maria z Jezusem. Jej posłuszeństwo sprawiło, że została dołączona do grona, o którym nie jedna Żydówka marzyła. Nie jedna Żydówka, która mogła chełpić się tym, że jest częścią narodu wybranego, marzyłaby, żeby się znaleźć w genealogii Mesjasza Jezusa. Po drodze, jak mówiłem, jeszcze był Boaz, który miał tyle serca, miłości do Rut, który nie sponiewierał tej nieszczęśliwej kobiety, dlatego że jego mama niejednego go nauczyła. On wiedział, jak smakuje gorycz i samotność w kobiecym życiu. On wiedział, jak się czuje dobra kobieta, której nikt nie widzi jej dobra i jej pracy. Ile dzisiaj jest takich kobiet? Jakże bardzo dziś brakuje takich mężczyzn, którzy taką męskość jak Boaz będą reprezentować. Oni wiedzieli. I Rahab udało się przez wiarę. Nie dlatego, że była lepsza. Może dziś zastanawiasz się, siedzisz tu na tym miejscu i myślisz sobie, kimże ja jestem. Inni mają rodziny, sukces, dobrze wychowali dzieci, udało się im. Gdzieś tam idziesz do ludzi, ze zdjęciem uśmiecha cała rodzina. A gdzie ja dzisiaj jestem? Porównujesz się, jak mówiłem na początku, i wszyscy wyglądają doskonale, tylko nie ja. Może dzisiaj głoszę słowo i tak sobie tu siedzisz i myślisz, chłopie, gdybyś ty wiedział, skąd ja jestem, co ja przeżyłem, co ja zrobiłem, czy zrobiłam w swoim życiu. Ja nie wiem i pewnie ja bym cię nie zrozumiał, bo tylko Bóg cię może tak ukochać, że każdą łzę obetrze. Tylko Bóg cię może tak ukochać, że to zrozumie. Ja pewnie wiele rzeczy nie zrozumiem, ale wiem jedno, że dzisiejsza opowieść może pokazać każdemu z nas, że kiedy Bóg się weźmie za nasze życie, to wszystko czyni nowym. Amen. Jest tak? Zgadzacie się z tym, czy ja tutaj trochę bredzę i już kończyć? Ja wierzę, że Bóg naprawdę wszystko czyni nowym, że Bóg odmienia wszystko. Nie patrzy na ciężary przeszłości, na opinię, na łatkę w naszym życiu, którą nam ktoś przypiął, bo kiedyś tam coś. Pijak taki, złodziej taki, nierządnica Rahab. Popatrz na Pana, na to, co czyni. Gdzie dzisiaj jest Rahab? W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy 3 kobiety. Zmienia wymieniona jest Sara. Jest wspomniane o mamie Mojżesza. I trzecią z nich jest Rahab. Trzecią z kobiet wymienioną w Biblii jest nierządnica. Przez wiarę. Hebrajczyków 31 werset. 11 rozdział 31 werset. Przez wiarę. Nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Z kim nie zginęła? Ja myślałem, że oni nie wiedzieli. Ja myślałem, że to byli niewierni, a nie nieposłuszni. Nie wiem, czy to widzicie. 7 razy miasto zostało obchodzone w koło. Rahab dała świadectwo w 2 rozdziale Księgi Jozuego, że Jerycho doskonale wiedziało, kto prowadzi ten naród i kto tym razem staje u wrót tego miasta. Rahab nie zginęła wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Jerycho nie było nieświadome, Jerycho było nieposłuszne. To jest różnica. I tak już ją nazwali, tak zostało, nierządnica Rahab. Tak mówi o niej Jakub, chwaląc, że Rahab nie tylko w coś wierzyła, ale że i za tym szły jej uczynki. Ona nie mówiła wierzę, wierzę. Gdyby tylko wierzyła i nic nie zrobiła, to zginęłaby zresztą. Jakuba 2:25-26. W podobny sposób Rahab, nierządnica, czy z niezuczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I Rahab pokazała nam lekcję. Rahab nie tylko mówiła, ja wierzę. Rahab powiesiła czerwony sznur. Rahab żyła według tego, w co wierzyła. Nie tylko mówiąc ludziom, że wierzy. Czy muszą ją zawsze nazywać już wierzonnica Rahab? Nie mogliby napisać po prostu Rahab? Nie wiem, ja myślę, że to jedno słowo jest zamiast długiego świadectwa. Ja myślę, że to jedno słowo jest wielkim świadectwem jej życia. To, czego się tutaj od niej uczę, kończąc już, jest dla mnie lekcją życia, że moja przeszłość nie kształtuje mojej przyszłości. To, kim byłem, nie jest ważne, jeżeli chcę przyjść i przyjąć łaskę Bożą. To przypomina mi, kim była Rahab i kim bez wiary w żywego Boga by się stała. Przeszła do historii jako nie kobieta, która kochała wielu mężczyzn, ale jako kobieta, która kochała Boga. Tak się wszystko zmieniło. Wiecie, są rzeczy i błędy, które zawsze już będą w naszej pamięci. Głosząc czasami do wielu zborowników, jestem tego świadomy, że i w naszym życiu są takie błędy jak aborcja. Tak, aborcja. Jak cudzołóstwa. Tak, cudzołóstwa. Są pośród nas tacy, którzy mają je w swoim życiorysie. Jak inne straszne rzeczy, których nie będę wymieniał, których nie da się odrobić, nie da się wyczyścić. Nie da się może usunąć nawet ze swojego życia. Już są i będą i zostaną. Ale Bóg chce cię mieć na nowo dla siebie. Chcę ci powiedzieć, że być może największe grzechy dotyczą, może dziś tylko do ciebie jednego tu mówię, może reszta powie amen i pójdzie do domu. Jeśli dziś Duch Święty dotyka twojego serca, chcę ci powiedzieć, Bóg ma dla ciebie plan. Bóg ma plan zbawienia dla twojego życia. Bóg może ci dać nowe życie. Może do tej pory widzisz, że prowadzisz życie w taki sposób, że nic z niego nie wychodzi. Tylko pustynia i łzy. Może coś się udało, ale mogłoby być inaczej. Bóg chce cię mieć na nowej drodze, w nowym miejscu. Pan Jezus czeka na ciebie. Na całym świecie. Tacy ludzie jak Rahab są piętnowani, kamieniowani, wykorzystywani przez tych samych, którzy ich osądzają. Niedawno słyszeliśmy w wiadomościach o ukamieniowaniu dziewczynki, prawda? Niektórzy z was oglądają wiadomości, wiecie, o czym mówię. W Anglii trwają protesty przeciwko temu. Dzisiaj na naszym świecie kamieniują kobiety. Ja wiem jedno. Wiecie, co wiem, jak słyszę, że w kolejnym kraju ukamieniowano prostytutkę. Jak słyszę głupich ludzi w Europie, którzy mówią, widzicie, tam u nich to prostytutki kamieniują. Ja wiem jedno, że jeśli gdzieś kamieniują prostytutkę, to tchórzliwy facet egoista gdzieś siedzi schowany albo jest pośród tych, którzy kamieniują. Ale tego się już nie mówi. Jeśli gdzieś jest grzesznik, to ja wierzę, że my jako Kościół nie powinniśmy się oburzać na to, ile grzechu jest dzisiaj na świecie, ale jeśli Kościół będzie we właściwym miejscu, to ludzie znajdą pośród nas akceptację, miłość i zrozumienie. Ja nie wiem, czy jest jeszcze jakiś grzech, z którym bym się nie zetknął w mojej służbie duszpasterskiej, że ktoś by nie przyszedł i nie powiedział, że to zrobił. Chyba nie ma takiego grzechu. Jeszcze tylko z zamachowcem na prezydenta nie rozmawiałem. Już rozmawiałem z mordercami, złodziejami, cudzołożnikami, alkoholikami, którzy okradli rodzinę ze wspomnień i wszystkiego, którzy spowodowali, że ich żony wrakami zostały. Rozmawiałem z bandziorami, którzy nie potrafili się doliczyć, ile ludzi w życiu pozabijali, ale za każdym razem widziałem w ich sercu działanie Ducha Świętego i widziałem potężną, gigantyczną Bożą łaskę. Widziałem, jak Ewangelia działa i Bóg mówi, jest czas zbawienia, dopóki mury tego świata stoją. Dopóki trwa to, co się nazywa dziś, możesz przyjść do Jezusa, wyznać Mu swoje winy, przynieść Mu swoje życie i możesz zacząć nowe życie. Tam na krzyżu Golgoty Twoje grzechy zostały starte. Wierzę, że w sercu Bożym jest wiele miłości dla grzeszników. Tylko głupi ludzie mówią, że Bóg się ciągle gniewa. Gdyby Bóg się ciągle gniewał, to musielibyśmy skreślić Jana 3,16. Ale Biblia nie mówi, że tak się Bóg rozgniewał, że w końcu Jezusa posłał. Ale tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Owszem, Bóg się gniewa na grzech. Ja nie chcę głosić jakiejś maślanej, cukierkowej Ewangelii, która mówi, hulaj dusza, piekła nie ma. Ja nie o tym teraz mówię. Myślę, że każdy z was, kto dzisiaj słucha sercem, słyszy, co ja naprawdę chcę powiedzieć i co mówię. Jest Zbawca, którego nie znajdziesz inaczej niż przez wiarę i ufność. Tak jak Rahab, tak samo ty go znajdziesz, nie inaczej. Ten świat przemija. I Rahab zobaczyła, że jej świat przemija. I przyszła do Boga. Stanęła po stronie Bożej. I wyznała przed zwiadowcami. Ja wiem, że Jahwe dał wam to wszystko. Nawet nie wspominała o swoich bogach. Jej bogowie przeminęli. Życzę ci tego, aby bogowie rządzący twoim życiem, może bogami twojego życia, bogami przez małe B, bardzo małe B, jest gniew, alkohol, wszeteczeństwo, zazdrość, gorzkość. Chcę ci coś powiedzieć. Bogowie tego świata